Przed nami Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, kiedy pochylimy się nad grobami bliskich. Na chwilę zwolnimy, żeby pomyśleć o rzeczach ostatecznych. Na ten temat nie lubimy ani myśleć, ani rozmawiać. Człowiek lubi myśleć, że będzie żył wiecznie, odpycha go wizja przemijania. Nie godzimy się na to, bo świadomość konieczności rozstania się z tym światem po prostu przerasta naszą naturę. Prędzej czy później to, co nieuchronne, dotyka jednak pośrednio lub bezpośrednio ciała, ducha i umysłu każdego z nas. Jak radzić sobie z tematem śmierci? O tym rozmawiamy dziś w programie To się nadaje do radia. Moimi gośćmi są Grażyna Domalewska, psycholog, specjalistka w zakresie psychologii klinicznej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Doktor Maria Lisowska, anestezjolog, zajmująca się także medycyną paliatywną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ksiądz Adam Staszczak, proboszcz najliczniejszej stargardzkiej parafii świętego Józefa w Stargardzie. Witamy.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Każdy z państwa styka się z tematem naszej rozmowy w specyficznej sferze z racji wykonywanego zawodu lub pełnionej posługi. Nie wydaje się państwu, że żyjemy w świecie paradoksu? Śmierć jako zjawisko spowszedniała w filmach i w grach komputerowych. Mówimy o niej jako przeziębieniu. Z drugiej strony budzi ten pierwotny lęk. Pani Grażyna Domalewska.
Myślę, że śmierć nigdy nie spowszednieje. Będzie taka spowszedniała w cudzysłowie, jeżeli będziemy z nią mieli do czynienia tylko w filmie, tylko w grze komputerowej. Natomiast jeżeli dotknie bezpośrednio naszych bliskich, czy też my otrzemy się o śmierć, wówczas ona się stanie wręcz namacalna i często właśnie takie sytuacje jak ciężkie wypadki, czy też bardzo ciężka choroba, zagrożenie życia albo przeżycie żałoby po kimś bardzo bliskim zmienia nasze nastawienie do śmierci. To się staje czymś bardzo realistycznym. My zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy nieśmiertelni i wcześniej czy później coś takiego może nastąpić. Ja pamiętam, jak kilkanaście lat temu był taki pożar w hali stoczni, gdzie bardzo dużo ludzi zostało poparzonych, były też ofiary śmiertelne, a to był koncert. W hali stoczni właśnie był koncert zespołu Golden Life i wówczas właśnie wielu młodych ludzi zdało sobie sprawę, jak życie jest kruche. Później zresztą powstał taki przepiękny utwór muzyczny tego zespołu.
To samo pytanie, ksiądz Adam Staszczak. Czy śmierć nie jest troszkę trywializowana w środkach masowego przekazu, w filmach, w grach zwłaszcza? Czy to nie jest jakieś zagrożenie dla młodzieży, żeby poważnie traktować ten temat?
Można chyba tak powiedzieć, że wręcz śmierć jest banalizowana, ale właśnie w tej kulturze dzisiaj, powiedzielibyśmy popkulturze, kulturze, w której bardzo gloryfikuje się życie, jego wszystkie przejawy, radość życia. I jakby w podtekście tego wszystkiego jest taki odruch oddalania tego wszystkiego, co prowadzi do głębszej refleksji o życiu w głębokim wymiarze, o wartości życia i oczywiście o ludzkim cierpieniu. Także to cierpienie w pewnym momencie jest drogą wiele razy do śmierci. Więc może w ten sposób, czy na takim tle widać, jak bardzo wielu ludzi, szczególnie młodych, pełni zdrowia, tryskających zdrowiem, zanurzonych mocno w tej, można powiedzieć, kulturze radości życia, tak prezentowanej, tak też trochę przeżywanej, po prostu nie umie sobie radzić, jest wręcz szokowana, jest więc wręcz towarzyszy jakieś kompletne załamanie, kiedy przychodzi moment jakiegoś poważnego cierpienia, czy śmierci kogoś bliskiego, czy nawet kiedy jest się świadkiem śmierci drugiego człowieka.
Ten głód życia, o którym ksiądz wspomniał, ma chyba takie daleko idące konsekwencje, bo nie lubimy myśleć o śmierci, zaniedbując przy tym często kwestie na przykład takie bardziej przyziemne, jak spadek, ubezpieczenie. Do zdrowotnych kwestii za chwilę przejdziemy. Tutaj zerkam w stronę pani doktor Lisowskiej. Często chęć regulacja tych spraw, właśnie na przykład spadku, obojętnie czy przez spadkobiercę, czy przez osobę, która ten spadek po sobie zostawi, odbierana jest jako swoisty nietakt. Mówimy, daj spokój, nie chowaj nas jeszcze, albo mówimy, daj spokój, później się tym będziemy martwić. Pani Grażyna Domalewska.
Ja myślę, że to też jest związane z przesądami. Dużo osób deklaruje się jako chrześcijanie, a niestety dużo osób wierzy w przesądy. I to jest tak, jak napiszę testament, jak załatwię jakieś tam inne sprawy związane na przykład z pogrzebem, to wywołam wilka z lasu, czyli ta śmierć przyjdzie szybciej. To jest tak samo jak wiara w czarnego kota czy w rozbite lustro w domu. Poza tym myślę, że myślenie o śmierci, mówienie o śmierci napawa lękiem. My owszem traktujemy bardzo blisko to, co jest miłe, to co jest wesołe, natomiast nie chcemy mówić o śmierci, o czymś, co jest bardzo bolesne. Wiem, że są ludzie, którzy na przykład nie chcą nawet myśleć, gdzie by byli pochowani, jakby chcieli, żeby ten pochówek wyglądał. I na przykład dziwią się, no coś ty, no zobacz, on już ma nagrobek na przykład, on już sobie pomnik postawił. No jak tak można? Też z takimi opiniami się spotkałam. Po prostu my nie chcemy, tak jakbyśmy nie chcieli wiedzieć, że coś takiego w naszym życiu nastąpi, a jednak to będzie. Jest to nieuchronne.
To samo pytanie pani doktor Maria Lisowska.
Rzeczywiście my wszyscy myślimy o śmierci, że ona nie dotyczy nas. Dotyczy naszych chorych, dotyczy naszych znajomych. Natomiast nie myślimy, nawet my sami, nie myślimy często o śmierci. Tak samo jeśli chodzi o to myślenie o pozostawieniu, o spadku, o uporządkowaniu swoich doczesnych wszystkich zobowiązań, też nie myśli się, bo tak jak powiedziała pani psycholog, jest to jakieś zbyt szybkie przekazywanie informacji, że może ta śmierć nastąpić. My, jeśli chodzi o nawet utrzymanie się w dobrej kondycji, palenie papierosów czy jakichś innych używek stosowania, które wiemy z góry, że one przynoszą chorobę czy są złe, nie przyjmujemy tego do wiadomości. Nie przyjmuje się tego do wiadomości, nawet jeśli pojawi się to choroba. To jeszcze w dalszym ciągu uważamy, że nic się nie stanie, jeśli ja jeszcze, a co będę sobie popalał, czy będę popijał. Co więcej, słyszę niedawno od pacjenta, że przeczytał w jakiejś literaturze amerykańskiej, że jak odstawi papierosy, a jest nałogowym palaczem, to dopiero się rozwinie nowotwór. No więc takie jest myślenie.
Czyli faktycznie takie myślenie dość zabobonne. Tymczasem z pomocą tutaj przychodzi filozofia chrześcijańska, bo w myśl tej filozofii śmierć jako taka, czy nawet cierpienie w kontekście śmierci może człowieka uszlachetnić i wbrew pozorom wzmocnić. Ksiądz Adam Staszczak.
Ja wręcz jestem sprowokowany tymi wypowiedziami, żeby postawić taką tezę. Jestem co do niej przekonany, że to podejście do zagadnienia śmierci mocno koresponduje w ogóle z jakością życia. To może brzmi jak paradoks, ale tam, gdzie życie przeżywane jest głęboko, odpowiedzialnie, powiedzielibyśmy roztropnie, mądrze, jako dar, który otrzymujemy i nie otrzymujemy go na zawsze, nie otrzymujemy go, że nam się ono należy, to I później refleksja na temat cierpienia, na temat choroby i oczywiście śmierci na pewno jest inna. A więc ta współzależność tutaj, ja bym ją podkreślił, właśnie dzisiaj ją bardzo obserwujemy, bo gdybyśmy z kolei spojrzeli na tę jakość życia, no bo skądś to podejście do śmierci się takie, a nie inne, banalne, bo tutaj tak stwierdziliśmy, tak jest, się bierze, prawda? A więc jeśli obserwujemy pewien, no bym powiedział ogólny, bo są ludzie i tacy, ale wydaje mi się, że jest w kulturze dzisiaj przeżywania życia taka dominanta jakby tego lekkiego, łatwego, przyjemnego przeżywania życia, co przekłada się też na to lekkie, pozorne, płytkie po prostu spojrzenie, przeżywanie, doświadczanie tym samym bardzo poważnych rzeczywistości, które dotyczą każdego człowieka na każdej szerokości geograficznej. I odpowiadając właśnie na pana redaktora pytanie, całkowicie nowe światło z jednej strony i na wartość życia, ale jednocześnie na śmierć i oczywiście życie wieczne ukazuje Ewangelia, Pismo Święte. No można tak wstępnie stwierdzić, że właściwie Ewangelia jest Ewangelią cierpienia. Jest Ewangelią też, która z jednej strony pokazuje piękno życia, piękno stworzenia i wszystko, co przez Twórcę jest stworzone, jest dobre, jest piękne, jest wartościowe, a z drugiej strony ukazując w sposób niezwykle realistyczny ludzki los, ludzkie drogi, pokazuje bardzo często najpierw cierpienie, różnego typu cierpienie. I ja może chciałbym podkreślić, że tu w kontekście śmierci my często używamy tak zamiennie dwóch terminów. Cierpienie i ból. Ważne jest to rozróżnienie, że ból najczęściej odnosi się do tego, co fizyczne w nas. Boli mnie coś w moim ciele. Z kolei cierpienie bardziej trzeba by odnosić do cierpienia moralnego, do bólu duszy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Ewangelia ukazuje prawdę o całym człowieku. O całym człowieku.
Czyli o wiele szerszy kontekst niż
tak,
tylko...
nawiązanie do tego, co powiedzieliśmy tutaj przed chwilą. Tak. Właśnie to dzisiaj, to spojrzenie na człowieka niestety jest wiele razy fragmentaryczne. Jakże dramatyczne jest później to przyspieszone uczenie się, doświadczanie czy dojrzewanie, kiedy na przykład przychodzi ciężka choroba, kiedy przychodzi no nawet już ból, wejdźmy w tę terminologię przed chwilą tego rozróżnienia, ból fizyczny, prawda, który budzi lęk, który stawia bardzo wiele dramatycznych pytań, ale także jak wielki jest ból duszy. I dzisiaj, kiedy my patrzymy na człowieka i widzimy wiele razy poczucie pustki, poczucie osamotnienia, odrzucenia, to są potężne cierpienia duszy, których jest bardzo wiele. Ja mam wrażenie, że właśnie dzisiaj im bardziej jest ta apoteoza życia jako radości łatwej, wygodnej, przyjemnej, to tym bardziej cierpi człowiek w tym bólu duszy. To cierpienie moralne jest naprawdę głębokie. Oczywiście to pani doktor czy pani psycholog może dużo powiedzieć na temat chorób psychosomatycznych. Ja jako kapłan właśnie tak praktycznie też odpowiadając na to zagadnienie o tym innym spojrzeniu, właśnie widzę, jak wiele razy to cierpienie, nawet ten ból fizyczny, a tym bardziej to cierpienie moralne, ból duszy, przyspiesza dojrzewanie człowieka, przyspiesza jego, można powiedzieć, zadawanie tych głębszych pytań, które właśnie prowadzą do tego, aby zobaczyć człowieka szerzej, całego człowieka, nie fragmentarycznie.
I tutaj ksiądz dotknął ciekawego zagadnienia, bo wygląda na to, że żyjemy wszyscy, zwłaszcza mówię tutaj o młodym pokoleniu, troszkę w takim błędnym kole, bo z jednej strony jest w nas ten ciągły głód życia, odpychanie wizji śmierci, konieczności przemijania. Z drugiej strony żyjemy w sposób często no wręcz katastrofalny. Nie dbamy o swoje zdrowie, jakby spłycamy to wszystko i później przychodzi taka przyspieszona lekcja dojrzewania, czy moralności, czy w ogóle odporności na wszelkie stresy związane z zagadnieniem śmierci. Pani psycholog Grażyna Domalewska.
Przychodzi to w różnym czasie i każdy człowiek reaguje indywidualnie na śmierć bliskiej osoby i też żałobę należy traktować indywidualnie, bardzo indywidualnie. Tak jak zapoznawałam się z wieloma źródłami na ten temat, to nawet nie ma zgodności co do etapów żałoby. Wymienia się od 3 do 5 etapów. Ja jestem zwolenniczką tej teorii 5 etapów.
Możemy je wymienić.
Właśnie zaraz zamierzam to zrobić. Pierwszym etapem to jest szok. My nie dowierzamy, że coś takiego się stało. Ten szok może trwać od kilku minut do kilku dni nawet. Czasami przychodzą do głowy takie myśli, że może w szpitalu się pomylili, może zmarł na przykład ktoś inny, inny pacjent, może w wypadku zginął inny człowiek. I tutaj zaczyna, człowiek jest taki jakby w letargu, jakby w transie i zaczynają się te wszystkie formalności związane z przygotowaniem pochówku. Przyjeżdżają, wiadomo, przyjeżdża rodzina, przychodzą przyjaciele, organizuje się pogrzeb. I jeszcze te osoby, które są najbliższe tej osobie zmarłej, jakoś funkcjonują, bo trzeba to wszystko przygotować, trzeba to wszystko załatwić. Później następuje ten drugi etap, czyli jest to etap dezorganizacji, czyli człowiek zaczyna zastanawiać się, dociera do niego, co się tak właściwie stało i zauważa, że coraz gorzej radzi sobie z codziennymi obowiązkami, ponieważ zaburzone zostało między innymi poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli to był ktoś z rodziców, jeżeli to był mąż na przykład, jeżeli to było długoletnie małżeństwo, czy ktoś bliski. Człowiek zaczyna dostrzegać, że nawet w pracy zaczyna funkcjonować gorzej. Później, oprócz tego, że dominują te takie uczucia jak ból, jak tęsknota, jak żal, zaczyna się trzeci etap, w którym to etapie pojawiają się takie emocje nieciekawe, jak gniew. Ludzie zaczynają mieć pretensje do wszystkiego i do wszystkich. Również tutaj niektórzy doznają kryzysu wiary. Panie Boże, dlaczego to zabrałeś mi mojego ukochanego syna, mojego ukochanego męża i tutaj może niektórzy z Państwa pamiętają, był taki film Dom i tam była scena pogrzebu pana Popiołka, to był dozorca.
Panie Boże, tak się nie robi.
Panie Boże, tak się nie robi. Po co ci on był? Czy tam trzeba zamiatać, czy tam trzeba bramę otwierać? I właśnie to jest są takie rozmowy z Bogiem, ale też niektórzy tracą wiarę. I tutaj już, ja tak jak rozmawiam z pacjentami, to czasami też jest potrzebna rozmowa nie tylko z psychologiem, ale również z osobą duchowną, w zależności od tego, jakiego wyznania jest pacjent, czy to jest katolik, protestant czy osoba prawosławna. Później może nastąpić coś takiego, jak niektórzy mówią o powikłanej żałobie, czyli zaczyna występować depresja. Zaczynają coraz częściej pojawiać się zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia. I tak niektórzy właśnie mają bardzo obniżony apetyt, natomiast niektórzy mają tendencję do zajadania problemu. Często też jest tak, że jeżeli jest to osoba, której ta śmierć tej najbliższej osoby, gdzie śmierć tej najbliższej osoby spowodowała, że została sama w domu, to w tym momencie to jest też kompensacja takiego braku drugiego człowieka, bo często jest tak, że zostajemy sami, bo niektórzy na przykład mówią, no podejść do takiej osoby, zapukać czy nie zapukać. I to jest najgorsze, przeżywanie tej żałoby w samotności. Nie mówienie o tym. Często to doprowadza do depresji. Niektórzy się wstydzą takich uczuć. Ja pamiętam, że kiedyś, jak byłam młodsza, był piękny zwyczaj. Mnie na przykład to bardzo pomagało. Aksamitka. Przyszyta gdzieś do klapki, przyszyta do rękawa. To było jakieś takie... Po prostu to było wyrażanie emocji. W tej chwili już tego się nie stosuje. Też jest istotna rzecz, istotną rzeczą jest to, żeby pomóc. Na przykład jeżeli w żałobie jest nasz sąsiad, sąsiadka, też takiej osobie trzeba pomóc, bo czasami może
Tylko właśnie jak wyznaczyć granicę między nachalnością a faktyczną pomocą?
To jest też sprawa indywidualna. Tak jak zaczęłam, indywidualne przeżywanie żałoby, po prostu czasami warto jest zapytać, proszę pani, czy chce pani zabrać się z nami na zakupy? Jedziemy do marketu, wiemy, że została sama wdowa i po prostu no, ciężko jej może będzie przynieść wodę mineralną, jak to jest lato, może trzeba kupić kilogram mąki, może coś innego. W ten sposób możemy pomóc. Czasami możemy zagadać i w żadnym wypadku nie pytać o tego zmarłego. Ale są takie przypadki, gdzie trzeba interweniować. Ja miałam taki przypadek mojej sąsiadki. Kiedyś tam mieszkała ta osoba na piętrze. Była to wdowa. Mąż zmarł, przegrał walkę z rakiem. No pani mnie powiadomiła, pogrzeb był w innej miejscowości i jakoś tak ta pani się przestała pojawiać na klatce, bo tak zawsze się mijałyśmy, czy ona po zakupy szła, zapukałam. To, co zobaczyłam, to był taki klasyczny objaw depresji. Kobieta, która była czyściuteńka zawsze, była w szlafroku, nieumyta, w zlewie mnóstwo naczyń, zapłakana, zapuchnięta wręcz od płaczu i powiedziała mi tylko, nie wolno wyrzucać leków Czesia. Czesio to był jej zmarły małżonek. Zaczęła jeszcze mówić inne rzeczy. Nie będę to mówić, to objęte jest tajemnicą.
Oczywiście.
I później po prostu zaczęłyśmy sprzątać. Tylko i wyłącznie. Ja mówię, pani Basiu, sprzątamy. Potem mówię, bardzo proszę, żeby pani jutro na 8 była rano gotowa, już w kurtce, w butach, idziemy do lekarza. I w tym momencie już nie było czasu na to pytanie, czy pani chce, czy może pani pójdzie, może pani nie pójdzie, dlatego że ja wiedziałam, że ta kobieta zostaje sama. Zostaje sama i jeśli się rozwinie depresja jeszcze bardziej, to w tym momencie ona może nawet samobójstwo popełnić, bo to było dobre małżeństwo, bardzo dobre, a nie mieli dzieci, no bo tak się złożyło, że po prostu nie mogli ich mieć. I to jest ten etap depresji, gdzie uważajmy, bo czasami jest tak, że najtrudniej jest rozpoznać, jeżeli ci pacjenci na zewnątrz są tacy ładnie, prawda, ubrani, pani nawet ładnie umalowana, a w środku jest ból, jest to taka rana po prostu krwawiąca. I to jest ten etap, gdzie już powinno się podjąć interwencję psychologiczną i interwencję wielokrotnie farmakologiczną. I ten etap może trwać długo. Ja mam pacjentów, którzy nieraz 2 lata się leczą z powodu bólu właśnie po śmierci najbliższej osoby. Często są to też chrześcijanie, którzy korzystają właśnie z pomocy osób duchownych. Chodzą też do psychiatry, ale mówię, to jest bardzo indywidualna sprawa. Jednym wystarczy rok, innym wystarczy 2 lata. I tutaj dochodzimy do tego piątego etapu. Ja nie lubię, jak w niektórych źródłach nazywa się go etapem akceptacji. Nie wiem, każdy z nas tutaj miał kogoś bliskiego, czy to byli rodzice, czy inni bardzo bliscy ludzie. I jak można się pogodzić
faktycznie z... bardzo niefortunne
bardzo niefortunne.
Bo nikt chyba nigdy nie zaakceptuje śmierci kogoś bliskiego.
Dokładnie, ale reorganizacja życia. To już mi się spodobało. Po prostu zaczynamy żyć, ta rana nie krwawi. Ja bym powiedziała tak, porównuję tę ranę psychiczną do rany takiej fizycznej, dlatego że odbiorcami są też zwykli ludzie, nie psychologowie, dlatego staram się używać jak najmniej tych terminów takich psychologicznych. W każdym razie ta rana się zabliźnia i człowiek żyje dalej. Ja zawsze mówię, proszę żyć dla innych, proszę zobaczyć, zostały dzieci, czy zostali starzy rodzice, natomiast jeżeli są to chrześcijanie, to w tym momencie oni wiedzą, to mi się z chrześcijanami bardzo dobrze pracuje, dlatego że oni wiedzą, że ta śmierć nie kończy życia i że jest po prostu nadzieja, że się spotkamy. To proszę mi wierzyć, to jest bardzo duża nadzieja dla tych ludzi.
Tutaj pani dotknęła bardzo ciekawego zagadnienia, mianowicie kryzysu wiary. Ja tutaj spoglądam już na księdza Adama Staszczaka. Wiara często dla ludzi z założenia powinna być takim moralnym kręgosłupem, pancerzem wręcz. Tymczasem w obliczu śmierci, zwłaszcza kogoś bardzo bliskiego, śmierci nagłej, niespodziewanej, na tym pancerzu, co tu dużo mówić, pojawia się, jeśli nie rysa, to nawet głęboka szczelina czy wyrwa. W takim razie, co dalej? Bo na pewno ksiądz się z takimi przypadkami spotyka.
Ja dopowiem jeszcze dalej, w sposób bardziej dramatyczny, że w takich sytuacjach dochodzi wręcz do buntu. Wiele razy do tego wręcz sakramentalnego pytania, dlaczego ja, dlaczego mnie, dlaczego Pan Bóg mnie pokarał. Jest taki proces jakby stawiania Pana Boga jako głównego oskarżonego i w wielu wypadkach to także kończy się w danej sytuacji nawet sprzeniewierzeniem, odejściem od Boga z tej drogi wiary i są ludzie, którzy kiedy pokazują te granice, kiedy odeszli, kiedy zwątpili, to właśnie pokazują to wydarzenie, jakby oskarżając Pana Boga, gdyby Bóg był, dlaczego dopuścił to, co się po prostu stało. Ale to jest pewna część ludzi. Ja chcę powiedzieć, może jakby dopowiadając do tego, o czym Pan tutaj wspomniał, jak to jest z wiarą na drogę cierpienia i śmierci. Mianowicie nieco inaczej przeżywa się swoją wiarę, kiedy jest wszystko dobrze, kiedy wszystko się dobrze układa, kiedy jakby człowiekowi się powodzi. Można by powiedzieć, jest to taka łatwa wiara, lekka, ale zawsze na drodze wiary przychodzi wcześniej czy później próba. I temat, o którym mówimy, ciężkie choroby, zbliżania się do śmierci, samej śmierci, rozstanie z kimś bardzo bliskim, nagłe czy przygotowywane. Ja bym jeszcze za chwilę to może, jeśli Pan pozwoli, wspomniał o przygotowaniu do śmierci. Wtedy ta wiara wystawiona jest na próbę. Poważną próbę. I wtedy dopiero, można by powiedzieć, człowiek poznaje, kim jest, jaka jest jego wiara. I wtedy jakże wielkim światłem czy drogą, ja mówię to z własnego doświadczenia, ukazując ludziom taką drogę w tym kryzysie swoistym i cierpienia, i rozstania, ale także kryzysie wiary, właśnie pokazując Chrystusa, prawda? Ja w różnych innych podobnych sytuacjach pokazuję ludziom i to bardzo ich prostuje, bardzo otwiera im oczy, że tym pierwszym, który doświadczył takiego buntu, który pytał dlaczego, weź to ode mnie, opuściłeś mnie, jest sam Chrystus. I jak wiele razy miałem okazję doświadczyć, tak jak u ludzi budzi to ogromne zdziwienie, jak to? To wyrywa tych ludzi z tej tragicznej samotności, gdzie Bóg milczy, nie odpowiada, gdzie wszystko się zawaliło. I właśnie jakby moim zadaniem jako kapłana jest jakby przeprowadzenie tego człowieka z tego bardzo niebezpiecznego, bardzo trudnego, ciemnego korytarza w to właśnie trochę jeszcze głębsze, nadprzyrodzone widzenie i człowieka, i jego życia, i cierpienia. A wzorem tego, który to przeszedł i to doświadczył i pokazuje, co zrobić, no właśnie jest Chrystus. Więc tutaj jakby z tego mojego doświadczenia, też towarzyszenia wielu ludziom umierającym, czy wprost w danej chwili już żegnającymi się z życiem, prawda, jest to tak wielka tajemnica, jest to tak indywidualne wydarzenie. Jest to dla mnie, jako dla kapłana, wiele razy przygnębiające. Dlaczego? Na przykład, kiedy człowiek, który no, wygląda na to, że ma godzinę, może dwie, że on rzeczywiście umiera. I on zmontowany na przykład klnie, wyzywa, pokazuje mi drzwi, żebym wyszedł. Jakiś ogromny bunt, jakiś ogromny dramat niezgody z tym wszystkim. To się nieczęsto zdarza, ale z kolei częściej właśnie widzę jakby to odkrycie, ale jeszcze inaczej, jeszcze głębiej tej drogi wiary, która przynosi tym ludziom ogromny pokój, to takie powtarzanie, jeśli taka jest wola Boża. I ja bym powiedział, no to jest chyba wyraz największej dojrzałości w spojrzeniu i na swoje życie, i sięganie do sensu cierpienia, że ono prowadzi do jeszcze innego życia.
Tutaj tytułem uzupełnienia pani doktor Maria Lisowska, bo cały czas rozmawiamy na temat osób, które radzą sobie z odejściem swoich bliskich, a są też przecież osoby, które same stają w obliczu własnej nieuchronnej śmierci, którym pani przygląda się z bliska. Czy też można zaklasyfikować ich etapy odejścia właśnie w jakichś naukowych ramach, czy to jest kwestia szalenie indywidualna?
To oczywiście jest indywidualne, ale tak naprawdę to podobne etapy przechodzą, jak mówiła pani psycholog. Jest ten niedowierzanie, czy jak to możliwe. Jest gniew. Dlaczego ja? Ten sąsiad, który tam pije, szwenda się, on jest zdrowy, a ja całe życie byłem chory, całe życie byłem zdrowy, porządny człowiek i mnie dotknęło. To niemożliwe. Potem jest targowanie się z Panem Bogiem. Panie Boże, ja będę już chodził na pewno do kościoła, ja będę na pewno się spowiadał, tylko odsuń ode mnie tą chorobę. I w końcu jest ta akceptacja choroby. To jest długi okres bardzo, kiedy my towarzyszymy właściwie temu pacjentowi przez wszystkie etapy. I jest taki etap, kiedy mówi do nas pacjent, ja wcale nie jestem chory, właściwie czuję się świetnie, jestem po pierwszej chemii, znakomicie i chyba jestem zdrowy, nie czepiajcie się mnie, jestem zdrowy. Takie próba zaprzeczenia i zanegowania tego, schowania tego problem pod skórę. Cały jest głęboko, wie, że jest chory, ale na zewnątrz opowiada o tym, że nic się nie stało, jest zdrowy. No przecież popatrzcie, ja pójdę na działkę i jeszcze będę coś tam robił.
Czyli każdy pacjent, prędzej czy później, wierzący czy niewierzący, zadaje sobie te pytania natury takiej teologicznej, można powiedzieć?
Zadaje sobie takie pytania. Zadaje sobie takie pytania, ale powiem tak o naszej postawie, kiedy my jesteśmy przy pacjencie cały czas, nie próbujemy prostować jego ścieżek myślenia. Delikatnie staramy się naprowadzić bardziej na myślenie o tym, że jednak choroba postępuje, ale ta informacja o ciężkiej chorobie jest jak lekarstwo i musi być dawkowana powoli i takimi małymi dawkami, żeby nie przyspieszyć tego problemu psychicznego. Natomiast kiedy już jest stan terminalny, My zawsze staramy się zapytać o kontakt z księdzem. W wielu wypadkach spotykałam pacjentów, którzy wyciszali się, uspokajali do tego stopnia, że przeżyli jeszcze miesiąc, półtora, mimo że wydawało nam się, że jest to stan już odchodzenia po rozmowie z kapłanem. Także ta potrzeba skontaktowania się z kapłanem jest widoczna w bardzo wielu przypadkach ludzi dotychczas na przykład nie praktykujących, którzy po spotkaniu z kapłanem wyciszają się wewnętrznie. I to jest naprawdę godne polecenia przez rodziny.
Tutaj cały czas rozmawiamy o śmierci w kontekście radzenia sobie z nią z perspektywy osoby mimo wszystko dorosłej, dojrzałej. Tymczasem często z zagadnieniem śmierci trzeba również zestawić dziecko, któremu należy w jakiś sposób wytłumaczyć odejście kogoś bliskiego. Jak to zrobić? Jak się w ogóle do tego zabrać? Pani psycholog Grażyna Domalewska.
Zależy to od wieku dziecka, ponieważ dziecko do drugiego roku życia nie rozumie pojęcia śmierci. Dlatego też będzie bardzo korzystne, jeżeli na przykład oszczędzimy dziecku na przykład wizyty w szpitalu, gdzie już chory jest rzeczywiście umierający. No i jest to straszny widok, rodzina bardzo przygnębiona. Tak samo na pogrzebie, bo ludzie bardzo różnie reagują, również ludzie dorośli, a poza tym drugą sprawą jest to, że takie dziecko dwuletnie nie jest w stanie tyle czasu wytrzymać, nie płacząc, nie grymasząc, dlatego też lepiej by było, żeby na przykład zostało takie dziecko pod opieką sąsiadki i trudno będzie wytłumaczyć dziecku, po prostu babci nie ma, babcia nie będzie przychodzić. Tylko tyle możemy powiedzieć. Babcia umarła, ale i tak dziecko nie będzie wiedziało, o co chodzi. Natomiast jeżeli już chodzi o dzieci, które są powyżej drugiego roku życia, tak do piątego, szóstego roku życia, dzieci te rozumieją, że wiedzą, co to jest śmierć, ale uważają, że jest to proces odwracalny. Tak jak na przykład w bajkach, że jakiś tam bohater zmarł, ale ożył. Dlatego też trzeba dziecku wytłumaczyć, ale wytłumaczyć uwzględniając jego rozwój intelektualny i uwzględniając jego możliwości zrozumienia pewnych rzeczy. Nie należy mówić babcia śpi. Dlatego, że...
Jak ktoś śpi, to się obudzi.
Dokładnie, ale jeżeli zobaczy takie dziecko na przykład śpiącego tatę, to też pomyśli sobie, że tatuś nie żyje. Nie należy powiedzieć, babcia wyjechała, dlatego, że jeżeli mama wyjedzie w delegację na kilka dni, dziecko będzie przeżywało, no bo mama umarła. Należy powiedzieć, babcia umarła, babcia nie oddycha, babcia już nic nie czuje. Będziemy teraz przychodzić do babci na cmentarz. Będziemy kłaść kwiatki, będziemy się modlić za babcię, będziemy zapalać znicze.
A jak zestawić to ze stwierdzeniem, że babcia, dajmy na to, poszła do nieba? Jednocześnie jest i jej nie ma.
Z biegiem czasu dziecko po prostu o pewnych rzeczach, również takich rzeczach religijnych czy biblijnych, rodzice chrześcijańscy mówią dziecku. I tutaj te pierwsze, tak właściwie to nie księża czy nie katecheci uczą pacierza, tylko uczy matka i ojciec. I też obowiązkiem rodziców chrześcijan, bez względu na denominację, jest przekazywanie tej podstawowej wiedzy religijnej. I dzieci, jeżeli rodzice uczą modlitwy, jeżeli uczą właśnie, tak jak to się mówi, pacierza, to w tym momencie oni też uczą, że dziecko, że człowiek jak umiera, to jego dusza idzie do nieba. Tylko że w wieku 5-6 lat jest to trudno zrozumieć. Raczej jest w niebie z aniołkami. Często rodzice takiego sformułowania używają, bo po prostu dziecko pewnych rzeczy nie rozumie. Dlatego też należy z terminami śmierci owszem oswajać, ale stosownie do wieku dziecka. Zawsze trzeba oszczędzać drastycznych jakichś takich scen. Czy jeżeli widzimy, że na przykład ktoś histerycznie reaguje, no bo to różnie się zdarza na cmentarzu, odwróćmy wtedy to dziecko jakoś, zajmijmy, żeby nie było aż takich strasznych przeżyć. Wiem, że niektórym dzieciom pomaga, jeżeli na przykład dziecko było bardzo zżyte z babunią, pomaga na przykład rozmowa, przytulenie, trzeba zawsze przytulać, częściej niż kiedykolwiek i powiedzieć, słuchaj, mi też jest smutno, mi też babci bardzo brakuje, ale wiesz co, kiedy tak rozmawiam o niej, to tak mi się troszeczkę lżej robi. To jest normalne, że smutno jest dorosłym i smutno jest dzieciom. W ten sposób, żeby po prostu nie traktować, że to jest złe, nie wolno ci płakać, czy też żeby dziecko zostawić samemu sobie, bo dzieci tak samo przeżywają i proszę mi wierzyć, ja mam małych pacjentów, którzy mają depresję. Depresję taką, która jest efektem powikłanej żałoby, na przykład po jednym z rodziców. I to się leczy. I to się leczy i u psychologa, i u psychiatry dziecięcego. I trzeba z tym dzieckiem po prostu przez ten czas przejść. I czasami jest tak, że rozmawiam z dzieckiem, ale też rozmawiam z matką i mówię, proszę pani, proszę zrobić tak, czy tak. Często dobrą rzeczą jest, jeżeli na przykład dziecko straciło mamę, jest spotkanie z dzieckiem, mniej więcej rówieśnikiem, mówię mniej więcej, które też mamę straciło. Wtedy bardzo szybko te dzieci nawiązują ze sobą kontakt i łączy je coś wspólnego, ale nie zawsze mamy szansę, żeby taka sytuacja była.
Jak do tych słów odniesie się ksiądz Adam Staszczak? Mam tu na myśli kontekst wplatania religii w rozmowę o śmierci z dzieckiem. Oszczędzamy drastycznych szczegółów z jednej strony, z drugiej stoi przed nami tak naprawdę wielka teologia. I jak to wszystko pogodzić?
Ja może powiem najpierw to, że obserwujemy chyba, nie wiem, czy panie zgodzą się ze mną, ale tak jak wśród starszych w tej kulturze mówiliśmy, takiego odsuwania wszystkiego, zasłaniania jakąś kurtyną wszystkiego, co związane z ciężką chorobą i śmiercią, to spotkałem wiele razy rodziny, rodziców, którzy robią wszystko, żeby to dziecko było jak najdalej, żeby to dziecko nie widziało trumny. Już no, są sytuacje takie, że dzieci są w wieku 8, 5 lat i nie biorą udziału w pogrzebie tej kochanej babci czy kochanego dziadka, a dlatego, że lepiej, żeby one nie uczestniczyły w tym, nie pokazywać im tej całej scenerii pochówku. Więc to jest niebezpieczny trend tego oddalania właśnie prawdy o człowieku. A z kolei miałem okazję sam w swojej rodzinie także, czy uczestnicząc przecież we wszystkich pogrzebach, bo 90% pogrzebów jest celebrowanych w sposób religijny, właśnie przepiękne, bym powiedział, lekcje i tego oswajania się z cierpieniem, swoistym odejściem. To cierpienie jest na poziomie dziecka, jak pani tutaj psycholog mówiła. To trzeba wyczuć, trzeba widzieć, jaki wiek, jakie relacje, jak dziecko przeżywa. Ale z kolei ta cała wielka ceremonia to jest specyficzne święto. Można tak powiedzieć, to jest święto pożegnania. I celebracja tego święta pożegnania we właściwy sposób. W niektórych miejscach są takie zwyczaje. Kiedyś tak było, że przychodziło się, jak ktoś zmarł, no, ciało było w domu 2 dni, no to przychodzili sąsiedzi, przychodziła cała rodzina i wieczorem no, modlili się, jakby celebrując to odchodzenie tego człowieka. Dzisiaj jest to nieco inaczej, bo ciało zabrane jest zawsze już na cmentarz, do kaplicy, ale też w wielu miejscach jest tak, że codziennie przed pogrzebem rodzina przychodzi, dzieci i jakby oswajają się, jakby celebrując w najbliższym gronie swojej rodziny to odchodzenie kogoś bardzo bliskiego. I potem sama ceremonia pogrzebu, widziałem te przepiękne gesty. Te dzieci są wiele razy, no, nas zawstydzają swoją postawą. To składanie jednej róży, prawda, czy wrzucanie, jeżeli te trumny opuszcza się do grobu. Jestem przekonany, że dziecku jest to potrzebne do tego dojrzewania. Oczywiście potrzebne jest absolutnie to towarzyszenie temu dziecku ze strony rodziców.
I to według księdza jest takie absolutnie świadome zachowanie, czy to bardziej jest, można powiedzieć, swego rodzaju teatr, celebracja dla celebracji? Tak.
No nie jest to, no wszystko wygląda trochę teatralnie, ale jest to przeżywane niezwykle wrażliwie, niezwykle głęboko, bo to jest jednak pogrzeb, to jest jednak pożegnanie kogoś. I widać, jak pięknie się zachowuje i rodzina, i to dziecko. To tak dodałem to jako pewną moją uwagę, która budzi mój niepokój też, kiedy rodziny zamykają dzieci, oddają do sąsiadów, gdzieś tam ktoś przychodzi i nie pozwalają uczestniczyć w tym jakże też ważnym, niezwykle ważnym wydarzeniu pożegnania kogoś bliskiego. To jest jedno. Drugie, to o czym pan redaktor zapytał, jak w sposób religijny tutaj podejść do tego, no to nie powiem nic nowego, o czym powiedziała pani psycholog, że to wszystko zależy od kontekstu rodziny. Jeżeli dzieci są wychowywane w takiej atmosferze szczerej, prostej, takiej bym powiedział ufnej wiary na poziomie dziecka, one świetnie to też głęboko przeżywają, to później wszystkie te wydarzenia też one przeżywają religijnie. Niestety, jeżeli nie ma żadnego, powiedziałbym, elementu czy tej treści religijnej, no to pozostaje taka naturalna, no, naturalny świat przeżyć. Czasem bardzo bolesny i ciekawe. Ja spotykam, pani psycholog czy pani doktor, tu na pewno też nastolatków, którzy przeżywają niezwykle boleśnie na przykład śmierć babci albo śmierć dziadka. I to jest tak bolesne, że dopiero przyjście do mnie, czy przyjście do spowiedzi. Oni bardzo często w spowiedzi zaczynają o tym mówić, że nie mogą sobie z tym radzić, płaczą, prawda? I właśnie wtedy to doświadczenie religijne bardzo, bardzo im pomaga i jakby odkrywa to trochę jeszcze głębsze przeżywanie tego bolesnego rozstania.
Tutaj tytułem uzupełnienia pani doktor Maria Lisowska, bardzo proszę.
Chciałam powiedzieć, że my uważamy, że dzieci, które towarzyszą ludziom najbliższym odchodzącym, czyli w trakcie choroby tych swoich najbliższych, są naprawdę balsamem dla tych chorych. Chorzy przytulają te dzieci. Dzieci się powoli przyzwyczajają do tego, że ich najbliższy dziadek, babcia czy rodzice odchodzą, że odejdą, prawda? To jest powolne przyzwyczajanie. Natomiast dla tego chorego człowieka, no to jest zbawienne. Czasami prosimy nawet, żeby nawet to małe niemowlę, które się urodziło niedawno i z którym się tak ten dziadek czy babcia, czy ktoś najbliższy cieszył, żeby znalazł się w rękach tego, w objęciach tego dziadka, prawda? I to jest cudowne. A w ten sposób trochę przyzwyczajamy mówię o starszych troszkę dzieciach, do tego, że ta choroba się rozwija.
Czyli to troszkę inny punkt widzenia niż prezentowała przed chwilą pani psycholog.
Jest choroba, jest stan.
I my uważamy, że jest to tak naturalny proces przychodzenia na świat i proces odchodzenia z tego świata. Jest celebracja inna przy narodzinach, a przy odchodzeniu z tego świata to jest też wielkie święto.
Tutaj padło słowo klucz przed chwilą, pożegnanie. Mówimy o takim ostatecznym pożegnaniu w postaci pogrzebu. Tymczasem pogrzeb poprzedza przecież odchodzenie w wymiarze takiego cierpienia często fizycznego. Tutaj zwracam się jeszcze do pani doktor Marii Lisowskiej. Chciałem zapytać, czy brak specjalistów w zakresie medycyny paliatywnej w Stargardzkim Szpitalu mocno ogranicza pacjentom dostęp do takiej fachowej opieki? W pani ocenie, jak to wygląda?
Powiem tak, że na początku przed 20 paroma laty, kiedy rozpoczęła się medycyna paliatywna rozwijać w naszym kraju, to było tych miejsc, gdzie były poradnie, hospicja, było naprawdę dużo. Przykra sprawa stała się, że są absolutnie te usługi niedoszacowane. I
właśnie tutaj może powiedzmy, jakie formy opieki są sprawowane nad pacjentem terminalnym, bo o takim rozmawiamy w powiecie
starogardzkim. W samym powiecie starogardzkim mamy przede wszystkim hospicja domowe. I to jest hospicjum domowe, w którym pracują 4 zespoły i obejmujemy cały powiat. Pacjentów jest bardzo dużo. Przyjmujemy pacjentów w różnych etapach tej choroby, ale przede wszystkim tam, gdzie zakończona już jest terapia celowana, onkologiczna, tak? To nie są wszyscy pacjenci leżący i tylko pacjenci na przykład chodzący, ale z dużym cierpieniem, bólem, to wtedy tych pacjentów przyjmujemy i obejmujemy, tak jak ksiądz powiedział o cierpieniu, to jest medycyna paliatywna, to jest palium, to jest płaszcz, który otacza tego chorego, obejmujemy jego cierpienie i psychiczne i fizyczne. Stąd jest to specyficzny rodzaj pracy z pacjentami tego typu i zawsze próbujemy jakoś nie starać się tak głęboko wchodzić w dramat rodziny, ponieważ to również wypala zespół. Tak? Staramy się jednak cały czas stać obok i pomagać w życiu do samego końca. To ma być poprawione życie do końca. Nie uchronimy się od śmierci, ale poprawimy jakość życia. I o to właśnie chodzi. Jeśli pan pyta o to, co się dzieje w tej chwili w powiecie starogardzkim, to rzeczywiście zostało tylko hospicja, ponieważ poradnia medycyny paliatywnej, która była i przez 22 dokładnie, w momencie mojego odejścia od poradni nie znaleziono specjalistów. Specjalistów jest sporo, tylko z przyczyn, tak jak wspomniałam, nie podejmują pracy.
A czy NFZ pokrywa część tych usług świadczonych przez hospicja domowe?
Tak, pokrywa część tych usług. Tak, pokrywa.
Ksiądz Adam Staszczak.
Ja korzystając, że możemy o tym rozmawiać, bo jest to niezwykle, niezwykle ważny temat dotyczący ogromnej liczby ludzi w tym mieście. I chciałbym tutaj ten jeden moment podkreślić, że lekarz, zespół lekarzy ma swoje eminentne, niezwykle istotne miejsce. Ale jakże ważne miejsce w tym towarzyszeniu człowiekowi choremu, a kiedy widzimy, że jest to choroba terminalna, która najprawdopodobniej doprowadzi do śmierci, niezwykle istotny jest ten sposób obecności przy tym człowieku. I chciałbym wrócić do tego początkowego tutaj naszego fragmentu, naszej rozmowy, że cały człowiek cierpi, cały człowiek umiera w tym wymiarze tutaj ziemskim. Jak ważny jest ten jego ból duszy. To, o czym pani doktor tutaj wspomniała, że ten człowiek nagle po rozmowie z kapłanem, później ten miesiąc jeszcze jakby dłużej, jakby jest inny, silniejszy, to chciałem państwu powiedzieć, że jest to z jednej strony dramatyczna historia w ogóle przygotowywania ludzi do śmierci. Bardzo często rodzina wzywa mnie jako kapłana w momencie, kiedy człowiek już jest nieprzytomny, bądź już jest w agonii, bądź już chwilę temu umarł. Paradoksalne sytuacje, i tu pani doktor, pani psycholog wspomniała o tych mitach czy zabobonach. Ja jestem wręcz szokowany w szpitalu czy w domach, jako kapłan, kiedy ludzie bronią dostępu do tego człowieka, żeby z nim porozmawiać, żeby skorzystał ze spowiedzi, z sakramentów. I bardzo często tutaj w szpitalu mam takie sytuacje, że...
Ale bronią dlaczego? To jest w imię poszanowania jego poglądów?
Przybiegam i teraz widzę, ktoś już jest na SOR-ze, prawda, albo na... półprzytomny bądź świadomy, ale sytuacja jest niezwykle poważna. I pytam rodziny, bo najczęściej jest wtedy rodzina blisko, i pytam, czy ja mogę podejść i porozmawiać, czy ja mogę udzielić sakramentów. Są to absolutnie na pewno ludzie wierzący. I bardzo często słyszę, nie, proszę księdza, niech ksiądz się nie pokazuje, albo niech ksiądz się nie zbliża, tak. Bo jak zobaczy księdza, to na pewno już będzie pomyśli, że umrze.
Pani Grażyna Domalewska?
Ja myślę, że tutaj chodzi o pomylenie sakramentu namaszczenia chorych, jak jest u katolików, właśnie z ostatnim namaszczeniem. I często ludzie kojarzą, nie wiem czemu tak jest, ale kojarzą, że jak ksiądz idzie do chorego, to znaczy, że ten chory już za chwilę umrze. I to jest właśnie to skojarzenie. I też myślenie magiczne. Aha, był ksiądz, namaścił, no to teraz już po mnie.
Czyli i ksiądz jest zawsze i wszędzie zwiastunem czegoś najgorszego, tak?
W tym kontekście tak, jeśli chodzi o namaszczenie, no to rzeczywiście.
Ostatnie namaszczenie. Ja bym skorzystał z tej możliwości, że jestem tutaj przed mikrofonem radia i prosił jako duszpasterz rodziny wszystkich, którzy towarzyszą ludziom chorym, którzy nagle zapadli na chorobę jakąś, czy ulegli wypadkowi, żeby naprawdę umożliwić, oczywiście jeśli rodzina jest wierząca, czy ten człowiek jest wierzący, niczego nie można tu robić na siłę, ale bardzo często też tak bywa, oprócz ludzi wierzących, są ludzie, którzy wiele lat byli zaniedbani bardzo. I ja potem wiem, no to o czym pani tutaj psycholog mówiła, że nagle po tej spowiedzi życia, która jest taką opowieścią o życiu, bo dlaczego się też ludzie bardzo boją i przeżywają traumatycznie takie chwile, prawda, ciężkiej choroby, pobytu w szpitalu, czy nawet oblicza śmierci. Dlatego, że wiele razy przechodzi jakby całe życie przed nimi, wiele razy w ich oczach, w ich wyobraźni jest bardzo wielki lęk, że to życie przeżyli źle, że mają jeszcze tyle do załatwienia, że wyrządzili krzywdy swoim dzieciom, czy w swoim małżeństwie i tak dalej, i tak dalej. Jak bardzo często ci ludzie potrzebują tego uwolnienia od tego strasznego lęku, tych wyrzutów sumienia, prawda? I to jest bardzo ważne, żeby się nigdy nie bać. Ksiądz, kiedy przychodzi do tego chorego człowieka, to nie dlatego, że już człowiek umiera i ostatnie namaszczenie, ale wręcz odwrotnie, żeby go umocnić, bo sakrament chorych, sakrament namaszczenia najpierw jest sakramentem uzdrowienia chorych. Ja wiele razy byłem świadkiem i pani doktor by tu potwierdziła, jestem przekonany, ja mam tysiące takich doświadczeń, że człowiek po wielu latach leczenia się na różne choroby, ciągle nie do końca była jasna diagnoza, po jakiejś generalnej, wielkiej, pięknej spowiedzi, rozmowie z kapłanem, po prostu wychodzi zdrowy za kilka dni. Znowu wracam do tego pierwszego rozróżnienia, że ból duszy, choroba duszy często jest powodem, jest źródłem bardzo poważnych także i chorób psychosomatycznych, jak je nazywamy, czy jeszcze jakichś innych. I dlatego tu chciałbym zaapelować, czy podpowiedzieć jeszcze tylko jedno, że tak jak chory może popaść w ogromny lęk i tak często bywa, tak w taki wielki lęk popadają szczególnie rodzina, najbliżsi, boją się rozmawiać, nie wiedzą co zrobić. To jest bardzo dramatyczna sytuacja. I ja chcę to podkreślić właśnie w tej chwili mojej wypowiedzi, że wiele razy ci ludzie chorzy, nie wiem czy pani doktor to potwierdzi, ale nawet już powiedzmy blisko śmierci, oni jakby czekali, żeby nazwać rzeczy po imieniu. miałem wiele razy takich przypadków, że ja po prostu zacząłem rozmawiać o wierze, o życiu wiecznym, o śmierci i ci ludzie, jak wszyscy milczeli i tak udawali trochę, że nic się nie dzieje, że wszystko będzie w porządku, do zobaczenia, do jutra, to ci ludzie jakby potrzebowali tej z mojej strony, ze strony kogoś bliskiego, tej odwagi, że sytuacja jest trudna, że tak jest, że no ja widziałem w ich oczach wiele razy taką no, swoistą radość, otwarte, duże oczy, że tak jest i oni to przyjmują, prawda, i ta nadzieja nie jest najgorzej, bo jestem do tej śmierci przygotowany.
I w tym miejscu niestety musimy przerwać, ponieważ czas antenowy jest nieubłagany. Rozmawialiśmy dzisiaj o sposobach radzenia sobie ze śmiercią w kontekście psychologicznym, duchowym i medycznym. A moimi gośćmi byli pani Grażyna Domalewska, psycholog. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pani doktor Maria Lisowska, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I ksiądz Adam Staszczak, proboszcz parafii św. Józefa. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.